Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Dar pobożności pozwala nam być autentycznymi świadkami Boga, mówił papież na audiencji ogólnej. Franciszek wezwał polską młodzież, by odważnie odpowiadała na miłość Boga. Uczynił to w specjalnym przesłaniu do młodych, wybierających się na lednicę. Nadzieja na pokój i dialog. Tak wybór nowego prezydenta Egiptu komentuje tamtejszy kościół. 4 czerwca zapraszam na wieczorne aktualności. Przez dar pobożności Duch Święty zacieśnia naszą relację z Bogiem, ale też zmienia nasz stosunek do świata, uczy nas łagodności i miłości do bliźnich, mówił papież na audiencji ogólnej w kolejnej katechezie o darach Ducha Świętego.
Niektórzy sądzą, że być pobożnym to zamknąć oczy, robić minę jak z obrazka, udawać świętego, niewiniątko, ale to nie jest dar pobożności. Dzięki darowi pobożności potrafimy cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, płakać z tymi, którzy płaczą, być blisko tych, którzy są sami, doświadczają trwogi, pouczać tych, którzy błądzą, pocieszać strapionych, przyjmować i wspierać potrzebujących. Prośmy Pana, aby dar Jego Ducha pokonał w nas obawy i niepewności, a także niepokój i niecierpliwość i uczynił z nas radosnych świadków Boga i Jego miłości.
Miejcie odwagę. Z takim apelem Franciszek zwrócił się do polskiej młodzieży, która w najbliższą sobotę spotka się na lednicy u źródeł chrzcielnych Polski, by odnowić swą przynależność do Chrystusa i Kościoła. W tym roku lednica obchodzić będzie 18 urodziny, wiek dojrzałości, ale i odpowiedzialności za dalsze wybory życiowe.
W tym roku pragniecie zgłębiać i przeżywać tajemnicę synostwa Bożego Jezusa, a w Nim tych wszystkich, którzy przez chrzest mają udział w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Drodzy młodzi, miejcie odwagę. Odpowiadajcie z entuzjazmem na miłość Boga jako umiłowane dzieci. Odpowiadajcie z ufnością, gdy powracacie do Ojca jako marnotrawni synowie. Cieszcie się zawsze z łaski dziecięctwa Bożego i nieście tę radość światu. Święty Jan Paweł II, który 18 lat temu rozpoczął z wami lednicką drogę, niech was prowadzi i wyprasza wszystkie łaski potrzebne, by wasze młode życie było piękne i szczodre.
Kościół w Egipcie z zadowoleniem przyjął wybór Abdela Fattaha al-Sisiego na prezydenta tego kraju. Odniósł on miażdżące zwycięstwo, zdobywając prawie 97% głosów. Jego zwycięstwo budzi wielkie nadzieje na pokojową przyszłość kraju, mówi katolicki biskup Asiut William Kirillos.
Panuje zadowolenie w całym społeczeństwie, ponieważ widzi ono w Sisim bohatera, który wybawił Egipt od bractwa muzułmańskiego. Praktycznie wcześniej nikt nie wierzył w to, że uda się nam wyzwolić z tego fundamentalistycznego reżimu. Żaden wcześniejszy prezydent nie uzyskał absolutnej większości. Ludzie potrzebowali silnego przywódcy. Nowy prezydent docenia wkład chrześcijan w budowanie egipskiego społeczeństwa. Daleki jest od wszelkich ekstremizmów. Po tych wyborach wszyscy głęboko wierzą w lepszą przyszłość, zarówno gdy chodzi o rozwój gospodarczo-ekonomiczny Egiptu, jak też o przywrócenie bezpieczeństwa. Mamy jednak świadomość tego, że trzeba prawdziwej współpracy wszystkich stron, by móc stawić czoło trudnościom.
Modliliśmy się razem i wzajemnie wspieraliśmy. Porywacze traktowali nas znośnie. To pierwsze świadectwo dwóch włoskich misjonarzy, którzy przez 2 miesiące znajdowali się w rękach islamistów z ugrupowania Boko Haram. Po szczęśliwym uwolnieniu dotarli do Rzymu. Księża zapewniają, że mimo tego, co przeszli, chcą powrócić na swą misję w Kamerunie. Porywacze przetrzymywali ich w buszu, nie wiadomo jednak, czy było to na terenie Kamerunu, czy już w Nigerii, jak podejrzewały służby bezpieczeństwa. Nie doznaliśmy żadnej przemocy, nawet jedzenie otrzymywaliśmy w miarę regularnie, opowiadali włoscy księża, wyznając, że czas w niewoli spędzali głównie na modlitwie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Od 24 do 26 maja papież Franciszek pielgrzymował do Ziemi Świętej. Podróż ta miała bardzo wiele mocnych akcentów, nie brakowało także wymownych i symbolicznych gestów. Była wyczekiwana zarówno przez katolików, jak i Żydów i muzułmanów. Jej ekumeniczne i międzyreligijne znaczenie jest nie do przecenienia. O jej pierwszych owocach z księdzem profesorem Mirosławem Wróblem, kierownikiem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz absolwentem Ecole Biblique w Jerozolimie rozmawiała Małgorzata Godzisz. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Zamość. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Głównym celem tej pielgrzymki do Ziemi Świętej było upamiętnienie 50. rocznicy historycznego spotkania papieża Pawła VI i prawosławnego patriarchy Konstantynopola Atenagorasa w Jerozolimie. Wspólną podróż Ojcu Świętemu zaproponował obecny patriarcha Bartłomiej. Chciałbym, żebyśmy wyszli na początek od takiego przypomnienia tego wydarzenia sprzed 50 lat i tego spotkania, które miało miejsce w ostatnim czasie.
To spotkanie przed 50 laty było bardzo takim mocnym, ważnym spotkaniem, które realizowało postulaty Soboru Watykańskiego II, aby wyjść naprzeciw sobie, aby głowa Kościoła katolickiego papież Paweł VI w 1964 roku właśnie z głową Kościoła prawosławnego, patriarchą Atenagorasem. Rzeźba na temat tego spotkania widnieje w Nazarecie, przy Bazylice Zwiastowania, w której wszystko się zaczęło. I w jakiś sposób jest to takie symboliczne po tylu latach, od 1054 roku, od schizmy wschodniej, możliwość wzajemnego spotkania, możliwość stanięcia ponad podziałami była czymś, co motywowało papieża Pawła VI, aby zaproponować właśnie takie spotkanie i na gruncie Ziemi Świętej, niejako taki powrót do źródeł, powrót do korzeni, powrót do tego, kiedy Kościół oddychał dwoma płucami. Było to spotkanie, które odbywało się na Górze Oliwnej, a w tym roku, po 50 latach, ten punkt kulminacyjny spotkania był w Bazylice Bożego Grobu. Widzimy, że już te 50 lat to przejście z obrzeży, z Góry Oliwnej, z tamtego miejsca do centrum, do miejsca głównych wydarzeń paschalnych, gdzie miała miejsce męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I tam w Bazylice, która jest tak istotna i ważna dla całego chrześcijaństwa, tam miało miejsce to pamiętne, wspaniałe spotkanie papieża Franciszka i Bartłomieja. Myślę, że jest to bardzo wymowny znak, żeby poprzez to spotkanie przesłać światu orędzie jedności, orędzie budowania wspólnoty, budowania jedności, wzajemnego poszanowania, uszanowania drugiej religii i drugiego wyznania. Zwłaszcza w tej bazylice, w której są obecne cztery wyznania chrześcijańskie i poszczególne jeszcze inne wyznania są przy bazylice obecne, gdzie nieraz dochodzi do różnych niesnasek, do różnych konfliktów. Tam to orędzie jedności, orędzie pokoju, orędzie wzajemnego poszanowania i miłości było bardzo ważne, bardzo symboliczne i myślę, że ono będzie miało swoje reperkusje również w dalszych poczynaniach ekumenicznych.
Takim wyraźnym krokiem ku jedności chrześcijan jest z pewnością podpisana wspólnie przez papieża Franciszka i patriarchę Bartłomieja deklaracja, która daje konkretne podpowiedzi, jak ku tej jedności iść, jak jednoczyć chrześcijan różnych obrządków, różnych miejsc całego świata.
Przede wszystkim właśnie deklaracja nie jest jakąś formułą nawracania innych na swoje wyznanie. Jest kontynuacją i takim programem dialogu, pogłębiania tego dialogu, wzajemnego zrozumienia, wzajemnych spotkań, wzajemnej modlitwy. Fakt, że patriarcha i papież modlili się w tym świętym miejscu razem, odmówili modlitwę Ojcze Nasz, wspólnie modlili się z tym no, istotnym dla kolebki chrześcijaństwa miejscu, gdzie Chrystus zmartwychwstał. Budzi nadzieję i ta deklaracja to także wyraża i zachęca do tego, żeby wszelkie takie ludzkie animozje, wszelkie ludzkie patrzenie zamieniać na patrzenie, w którym jest powiew Ducha Świętego. Jest możliwość nawiązywania tego dialogu, budowania mostów i deklaracja poprzez swoje sformułowania zachęca właśnie do tego otwarcia, do budowania pokoju, do budowania wzajemnego zrozumienia, do szukania jedności w różnych formach i wzajemnej modlitwy, i wzajemnego działania chrześcijan obrządku prawosławnego i katolickiego. Myślę, że jest to ważny krok, ta deklaracja w tamtym miejscu symbolicznym, u źródeł naszej wiary, u naszych korzeni. Deklaracja, która w jakiś sposób przywołuje słowa samego Chrystusa, wypowiedziane w Wieczerniku, aby byli jedno. Tam dokonało się to wielkie pojednanie, to wielkie spotkanie osobowe i papież oraz patriarcha pokazują, że wszelki dialog, wszelkie budowanie jedności nie powinno tylko odbywać się na zasadzie jakichś politycznych układów i tylko słownych sformułowań, ale powinno mieć charakter personalny. Ta deklaracja również do tego zachęca.
W tym dokumencie obaj zaznaczyli, że niecierpliwie czekają na dzień, w którym będziemy wreszcie wspólnie brali udział w uczcie eucharystycznej. No taki ważny gest ku temu, żeby pomimo różnic też i barier szukać się to, co jest wspólne, to, co nas jednoczy, czyli Chrystus. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, czytając treść tej deklaracji?
Na pewno jest to ten powrót do jedności, powrót do źródeł, który powinien odbywać się według deklaracji nie na zasadzie jakichś politycznych manewrów, ale na zasadzie takiego duchowego, głębokiego zjednoczenia, które nie jest narzucane tylko od górnie, ale rodzi się w sercach wiernych. I ta deklaracja do tego jakoś tak bardzo wzywa, do wzajemnego dialogu, poszanowania, do bycia razem, także w tej jedności, wspólnocie eucharystycznej, do bycia właśnie w komunii, tak by to, co się dokonuje już w Ziemi Świętej, gdy są wierni Kościoła prawosławnego i wierni Kościoła łacińskiego, tak żeby czuli tą wspólnotę i aktualnie na przykład święta tam obchodzone sprawuje się razem. Wtedy, gdy wypadają te święta właśnie prawosławne, również także łacinnicy, ten gest Kościoła łacińskiego idzie, ażeby nie rozdzielać rodzin, bo bardzo często mamy małżeństwa mieszane, mamy dzieci, które część jest ochrzczonych właśnie w Kościele prawosławnym, część w Kościele łacińskim, więc dąży się do tego już tak na zasadzie praktycznej, aby no, wierni mogli razem obchodzić, świętować i czuć taką jedność. I na pewno no, wyrazem takiego głębokiego zjednoczenia byłaby ta wspólna Eucharystia, która by już była milowym krokiem w dialogu, który toczy się już wiele lat i do którego ta deklaracja jerozolimska z 2014 roku bardzo mocno zachęca.
Jednym z takich ważnych wątków wizyty były z pewnością relacje katolików z Żydami. Papież Franciszek porównał dialog między Wielkim Rabinatem Izraela, Komisją Stolicy Apostolskiej do spraw kontaktów religijnych z judaizmem do bar mitzwy w tradycji żydowskiej, że jest on bliski wieku dojrzałego. Te relacje katolicko-żydowskie na jakim są etapie? Jak wyglądają? Co jeszcze ta pielgrzymka pokazuje, że należy zmienić?
Na pewno ta pielgrzymka pogłębia dialog. To, co deklaracja soborowa Nostra Aetate i nauczanie ostatnich papieży i ich deklaracje mocno podkreślały, by ten dialog między judaizmem i chrześcijaństwem pogłębiać, to na pewno zostało podczas spotkania papieża ze światem żydowskim mocno ugruntowane. Papież miał obok siebie rabina, który towarzyszył mu, z którego znał jeszcze ze spotkań takich dialogicznych w Buenos Aires, więc na pewno miał ten głos kogoś, kto czuje też bardzo dobrze tą drugą stronę i Ojciec Święty, uczestnicząc w wielu miejscach, zwłaszcza będąc pod ścianą płaczu, będąc w Muzeum Martyrologii Yad Vashem, będąc pod pomnikiem Teodora Herzla, będąc pod pomnikiem ofiar terroryzmu, papież pokazywał i dawał wyraźny znak tego, że jest otwarty na dialog, na to, żeby budować tę jedność między chrześcijaństwem i judaizmem, aby szukać tych wspólnych korzeni, pokazywać to, jak istotnym jest właśnie dla zarówno Żydów, jak i chrześcijan ten wzajemny dialog i oparcie tych relacji na otwarciu na drugiego człowieka, na pokojowym spotkaniu osób, a nie na wzajemnych animozjach, oskarżeniach i polemice. I zapewne papież Franciszek poprzez swoje gesty, poprzez swoje spotkania z prezydentem Izraela, z premierem Izraela, dawał wyraźny znak do tego, że tak bardzo z jednej strony potrzeba uregulowania politycznego sytuacji w Palestynie, aby mógł zapanować pokój, aby zdwoić wysiłki ku temu, aby mogło dojść do pojednania tych koegzystujących dwóch narodowości, które są w Ziemi Świętej. Ale z drugiej strony papież, jako przedstawiciel Kościoła łacińskiego, który jest w mniejszości, bo stanowi zaledwie 2% w Ziemi Świętej mieszkańców całej populacji, był tym, który był głosem, wzmocnieniem tego, by pokazać, jak ważne jest także dla całego chrześcijaństwa, całego Kościoła, to chrześcijaństwo lokalne. Ta matka właśnie Kościół, która jest w Jerozolimie, która jest w Nazarecie, która jest w Ziemi Świętej. I papież poprzez swoją obecność i dialog właśnie z przedstawicielami judaizmu, także przez spotkania z rabinami, pokazywał, jak istotnym, ważnym momentem dla dialogu właśnie jest to wzajemne spotkanie, wzajemne pojednanie, wzajemna modlitwa, wzajemne zrozumienie. Myślę, że to wyznacza piękną kartę dalszego dialogu, który odbywa się między Stolicą Apostolską a Rabinatem i Państwem Izrael. Od 2002 roku ta relacja jest coraz bardziej pogłębiana i wiele kwestii, które są jeszcze do uregulowania w Ziemi Świętej, jak chociażby status wieczernika, jak chociażby własność niektórych posiadłości kościelnych na terenie Izraela, zwolnienie ich od podatków, kwestie dostępu do miejsc świętych przez chrześcijan. One są bardzo istotne i ten pobyt papieża i rozmowy z przedstawicielami judaizmu stanowią ważny moment uregulowań, które wciąż są przedmiotem różnych rozstrzygnięć i przedmiotem różnych dyskusji. Papież poprzez swoją obecność na pewno zainicjował z jednej strony ten dialog i to działanie dla pokoju. W Betlejem podczas Regina Celi zaprosił prezydentów państwa palestyńskiego i Izraela do Watykanu, do siebie, do domu, aby tam można było spotkać się wspólnie, aby można było kontynuować to spotkanie międzyosobowe, spotkanie, które papież nie chciał spłycić tylko do polityki, ale także chciał głębiej na to spojrzeć jako spotkanie między poszczególnymi osobami, spotkanie na modlitwie, bo papież widzi, że konkretne owoce tej pielgrzymki to właśnie taki duchowy wymiar, który na pewno będzie coraz bardziej rozwijany.
Z pewnością wszystko ku temu, żebyśmy byli jedno, ta pielgrzymka Ojca Świętego do Ziemi Świętej przypomina to jego pielgrzymowanie ku Piątej Ewangelii. Ja dziękuję księdzu profesorowi za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
O pierwszych owocach pielgrzymki papieża Franciszka do Ziemi Świętej z księdzem profesorem Mirosławem Wróblem rozmawiała Małgorzata Godzisz. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Zamość. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.